Gdyby istniała pewna kategoria, czy pewna lista najbardziej dziwnych wersetów czytanych podczas ślubów, to Jim Koch, który jest właściwie już przyjacielem naszego zboru, plasowałby się bardzo wysoko. Bo kiedy on żenił się, poprosił pastora, który prowadził jego ślub, żeby mottem całej uroczystości był werset z listu do Efezjan. On jest pokojem naszym. On sprawił, mowa o Jezusie, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. Myślę, że wielu ludzi, którzy byli na jego ślubie, pomyśleli sobie, że to musiało być bardzo ciężkie narzeczeństwo, jeżeli oni zaczynają od tego, żeby pojednać się w dniu ślubu. Jeżeli chodzi o nas, o mnie i o Melę, nasze wersety były raczej takie ze środka, natomiast zrobiliśmy inną rzecz. Postanowiliśmy, że sami napiszemy swoje przysięgi małżeńskie i w zupełnie świadomy sposób zdecydowaliśmy, że w naszych przysięgach nie będzie ani słowa o uległości małżeńskiej. I powiem wam, że od tego czasu, w takich chwilach napięć i konfliktów małżeńskich, czasami zastanawiałem się, czy to była mądra decyzja, a po studium Słowa Bożego, przygotowaniu do tych kazań, jestem pewny, to był błąd. Ale wróćmy do Jima. Wiecie, ten werset, który Jim cytował, wcale nie chodziło o to, że on już był tak bardzo poróżniony ze swoją żoną, ale raczej wynikał z obserwacji, które on poczynił pracując z ludźmi. Był już doradcą małżeńskim, przez wiele lat był liderem młodzieżowym. I widział wokół siebie wiele małżeństw, wiele rodzin, rodzin młodych ludzi, z którymi pracował, w których chociaż dwoje młodych ludzi na początku było pełnych naprawdę dobrych zamiarów wobec siebie, pełnych miłości, po kilkunastu latach małżeństwa w ich relacji zamiast tej miłości pojawiała się wrogość. Zamiast współpracy pojawiała się wręcz nienawiść. I obserwując jedno po drugim małżeństwo, którego relacja właściwie się rozpadła, on uświadomił sobie, że to nie jest wyjątek, ale że to jest taka gorzka, niechlubna, niemalże reguła w wielu związkach, które są na tym świecie. Że gdzieś coś zaczyna się psuć i ludzie, którzy byli pełni dobrej woli wobec siebie, tę wolę tracą i zaczynają być dla siebie wrogami. I postanowił, że w jego małżeństwie będzie inaczej. I sięgnął po werset z listu do Efezjan, który tak naprawdę nie mówi o małżeństwie, ale mówi o pojednaniu, jakie Bóg dokonuje pomiędzy, można powiedzieć, właściwie dwoma narodami albo dwoma grupami ludzi. Pomiędzy Żydami a poganami, narodem wybranym, a tymi, którzy poza tym przymierzem z Bogiem Izraela bardzo długo pozostawali. Powiedział, tak chcę, żeby ta prawda była realna także w naszym małżeństwie. Wiecie, gdy mamy cofnąć się i zastanowić się, skąd bierze się ta wrogość, skąd bierze się ta nieprzyjaźń w małżeństwie, musielibyśmy się cofnąć aż do opisu małżeństwa, bo w pierwszego małżeństwa, które mamy w Księdze Rodzaju. Czytamy, że Bóg, kiedy stworzył człowieka, stworzył go jako coś bardzo dobrego. Spojrzał na mężczyznę i kobietę, powiedział, to jest bardzo dobre. I czytamy też, że pierwsi ludzie, Adam i Ewa, byli nadzy i nie wstydzili się. I nie chodzi tutaj o to, że powinniśmy mieć większą szacunek dla nudystów, coś w tym rodzaju. Chodzi o to, że ci pierwsi ludzie nie musieli z niczym się ukrywać. Nie musieli niczego chować, nie musieli się bać, że coś ktoś im zrobi. Byli tacy, jacy byli i nawet nie wiedzieli, że cokolwiek im grozi, że mogliby uczynić sobie coś złego. Ona jemu, a on jej. Ale kiedy pojawił się grzech, kiedy zjedli z drzewa poznania dobrego i złego, kiedy sprzeciwili się Bożemu przykazaniu, jedną z pierwszych rzeczy, jakie czytamy, jest to, że otworzyły się ich oczy i zobaczyli, że są nadzy. Ich niemalże przymusem było, żeby teraz zacząć tę nagość ukrywać. Żeby zacząć chować pewne rzeczy na swój temat, żeby zacząć chronić się przed tym, co inni mogą o mnie wiedzieć, żeby ktoś przypadkiem tej wiedzy nie wykorzystał przeciwko mnie. Uświadomili sobie, że są bezbronni i że drugi człowiek może ich skrzywdzić. I kiedy później Bóg, widząc, co się stało, zainterweniował i kiedy, można powiedzieć, wezwał do siebie całą trójkę, bo wezwał węża, który był szatan, wezwał Adama i Ewę i powiedział teraz, jakie będą konsekwencje tego czynu. W tej części, którą Bóg skierował do Ewy, widzimy właśnie korzenie tej wrogości, korzenie tego napięcia, tej nieprzyjaźni, jaka powstała między mężczyzną a kobietą. Powiedział do kobiety, Pomnożę dolegliwości brzemienności Twojej. W bólach będziesz rodziła dzieci, a mimo to ku mężowi Twemu pociągać Cię będą pragnienia Twoje, on zaś będzie panował nad Tobą. Wiecie, i tu nie chodzi o to, że kobieta na widok mężczyzny, swojego męża będzie mdlała, bo tak bardzo pragnie być z nim. To sformułowanie pragnąć będziesz go właściwie może znaczyć coś zupełnie innego niż nam się wydaje. Bo niedługo później, w 4 rozdziale Księgi Rodzaju, to słowo pojawia się jeszcze raz, niemalże tej samej wersji, kiedy Bóg mówi Kainowi, że grzech stoi u twoich drzwi i pragnie nad tobą zapanować. Kusi cię, ale to ty masz panować nad nim. To samo słowo. Więc właściwie możemy zrozumieć raczej, że mówiąc do Ewy, jakie będą konsekwencje tego czynu, jakiego oboje się dopuścili, Bóg mówi, wiesz co, będziesz próbowała zapanować nad swoim mężem. Będziesz próbowała mieć na niego wpływ, ale to on będzie panował nad tobą. Już właśnie w całej tym sformułowaniu Bóg mówi, od teraz bardzo często będziecie zwracać się przeciwko sobie. Jedno będzie próbowało drugim manipulować, jedno będzie próbowało mieć nad drugim przewagę. I rzeczywiście tak się zaczęło dziać. Wiecie, to w ogóle jest bardzo ciekawa obserwacja, która będzie ważna w dalszej części tego kazania, że jakakolwiek nierówność, czy panowanie mężczyzny nad kobietą nie było częścią Bożego porządku stworzenia, ale czymś, co powstało dopiero po upadku. Że na początku właściwie nie było żadnej mowy o tym, kto jest ważniejszy, kto ma ważniejszą rolę, komu należy się większy szacunek. Dopiero potem, kiedy zgrzeszyli, pojawiła się konieczność, żeby tą nieprzyjaźń, to napięcie w jakiś sposób ucywilizować. I to stało się realnością, realnością całego świata, od tamtego czasu aż po nasze czasy. Prawda? Bardzo często dostrzegamy to, jeżeli nie w swoim życiu, to w życiu ludzi wokół nas. Że ci, którzy zaczynają pełni dobrych chęci, bardzo często później odwracają się jedni przeciw drugim. I już w Księdze Rodzaju widzimy, jak nie bardzo niekorzystne to się robiło, jak bardzo w niepokojącą stronę to szło. Księga Rodzaju mówi też o historii rodziny Abrahama, Izaaka, Jakuba. I w każdym z tym małżeństwie widzimy, jak ta nieprzyjaźń, ta wrogość rozgrywała się w nieco inny sposób. Abraham dominował nad Sarą. W pewnym sensie nawet wykorzystywał ją po to, żeby chronić samego siebie. Kiedy chodziło o jego życie, kiedy był w Egipcie, postanowił, że wyprze się Sary, powie, że to jego siostra, po to, żeby jemu nic złego się nie stało. Pokolenie później, Rebeka i Izaak, sprawy nie miały się już tak jednoznacznie. Rebeka była naprawdę godną przeciwniczką swojego męża. Chociaż może oficjalnie wydawało się, że to Izaak jest ważniejszy w tym związku, jak czytacie tę historię, to wiecie, że ona potrafiła przeciągnąć sprawę na swoją część, na swoją stronę. I między nimi była gorzka, zażarta rywalizacja, która przelała się na całą rodzinę. A Jakub i jego dwie żony? Wiecie, kiedy czytamy o Jakubie, można pomyśleć, że ten człowiek w ogóle się wycofał z jakiejkolwiek próby panowania, zarządzania swoją rodziną. Po tym, jak Laban, jego teść, go zdradził i zamiast dać mu Rachelę za żonę, dał mu jej starszą siostrę, Leę, widzimy, że Jakub właściwie stał się zupełnie bezwolnym człowiekiem, który robił wszystko, co mu inni kazali, a konkretnie, co kazały mu jego dwie żony. Jest nawet taka bardzo zabawna historia, jak kiedyś Laban wraca z pracy, a w międzyczasie żony jego uzgodniły, z którą z nich on tego wieczoru będzie spał. I kiedy Jakub wraca, idzie do namiotu Racheli, bo tam się spodziewał zostać na noc, ale mówi, nie, nie, kochany, dzisiaj śpisz u mnie, bo ja kupiłam sobie ciebie za zioła wzmagające płodność. Przehandlowałyśmy ciebie i dzisiaj śpisz u mnie. I Jakub, jako pan i władca swojej rodziny, pokornie zrobił to, co kazały mu jego żony. Później się przebudził, później to się zmieniło, ale w jego małżeństwie, jego związku widzimy mężczyznę, który zupełnie się wycofał i nawet nie próbował walczyć. Wiecie, te trzy modele później znalazły swoje odzwierciedlenie w kulturze. Kiedy patrzymy na współczesną, starożytną i może nawet na przyszłą kulturę, widzimy, że te trzy sposoby radzenia sobie z tą wrogością wciąż istnieją. Bardzo długo w historii panowało przekonanie, że to mężczyzna powinien o wszystkim decydować w małżeństwie, że to on jest tą ważniejszą postacią i cała władza, przynajmniej większość, powinna spoczywać w jego rękach. Od 100, może 150 lat, szczególnie w krajach zachodnich, następuje takie przejście w stronę myślenia o równości, o takim egalitaryzmie. że tak naprawdę mężczyźni i kobiety są sobie równi i powinni także taki model małżeństwa wypracować, w którym są partnerami, a nie w których jedno jest ważniejsze od drugiego. I trzeci model, który może nie tak głośno da się zauważyć, ale w praktyce spotykamy bardzo często, gdzie to kobieta tak naprawdę decyduje o wielu sprawach w związku, a mężczyzna, tak jak Jakub, może z swojej wygody, może z jakichś swoich własnych przekonań, po prostu wycofuje się i pozwala jej wszystkim zarządzać. Mamy całe kultury, które były tak zbudowane, całe społeczeństwa, które żyły wobec tych zasad i bardzo często widzimy te trzy modele w naszych związkach. I wiecie co? Każdy z nich nie potrafi sobie poradzić z tą wrogością. Każdy z nich zawodzi, jeżeli chodzi o rozwiązanie problemu nieprzyjaźni między mężczyzną a kobietą. Inna ilustracja. Wyobraź sobie, że jesteś pilotem odrzutowca, jednej z tych pięknych maszyn, które latają gdzieś z takim wielkim hukiem po niebie. Niesamowita moc, która jest gdzieś przy twoich rękach, pod twoimi nogami, możesz zrobić naprawdę wiele. I latasz sobie i wszyscy patrzą i podziwiają, jak wspaniale radzisz sobie, jesteś panem nieba, panem przestworzy. Współcześnie odrzutowce latają najczęściej parami. Przekonali się, że o wiele lepiej jest, kiedy dwa odrzutowce lecą obok siebie i wtedy jeden chroni drugiego. Jeżeli muszą zmierzyć się z jakimś nieprzyjacielem, mogą przyjść sobie z pomocą. Jeżeli to oni muszą coś zaatakować, mogą zaatakować to wiele skuteczniej. Jeżeli tylko jest możliwe, na wszelkie patrole wojskowe wysyłane są dwa odrzutowce, bo tak jest łatwiej, bo tak jest lepiej. I często właśnie widzimy dwa, które lecą gdzieś po niebie, jeden obok drugiego, wzajemnie się chroniąc, wzajemnie sobie pomagając. Ale współczesne odrzutowce są już tak bardzo zaawansowane, że właściwie jakakolwiek walka odbywa się niemalże bez widoczności wroga. Wiecie, latają tak szybko i mają tak daleki zasięg, że często rozpoczynają walkę nawet zanim wróg w ogóle pojawi się w zasięgu wzroku. I w związku z tym kluczową rzeczą stały się radary. Piloci mają przed sobą radar, na którym widzą sytuację, która dzieje się w powietrzu. Ale wiecie, radar nie może pokazywać tylko, że ktoś leci. Bardzo ważne jest, żeby pokazywał, kto to jest. I tak naprawdę w tych wszystkich samolotach są zaawansowane systemy, których zadaniem jest rozpoznawanie, czy ten samolot, który się gdzieś pojawił w pobliżu, to wróg czy przyjaciel. I odbywa się to dosłownie na zasadzie takiego pytania. Komputery pokładowe pytają siebie nawzajem, mając odpowiednie hasła i odpowiednie odzewy. Kto ty jesteś? A drugi samolot odpowiada, jestem ten i ten. I wtedy komputer mówi, okej, ty jesteś swój. I na przykład zapala na ekranie taki punkt na zielono. Jeżeli natomiast nie otrzyma odpowiedniego hasła tego drugiego samolotu, to znaczy, że jesteś obcy, że nie jesteś swój, że możesz być wrogiem. I w związku z tym taki punkt zostaje zaznaczony na czerwono. I to jest podstawowa rzecz, jakiej potrzebują piloci, którzy teraz latają na misjach. Muszą wiedzieć, co dzieje się wokoło i muszą wiedzieć, które z samolotów, które latają gdzieś poza zasięgiem ich wzroku albo ich w pobliżu, to są swoi, a którzy to są obcy. I to wszystko odbywa się programowo. Czyli właściwie można zaprogramować komputer tak, żeby on te hasła rozpoznawał, albo jeżeli jest nieaktualny, odrzucał. I teraz rzecz, której nie znajdziecie w współczesnych myśliwcach, współczesnych odrzutowcach, ale coś, co my właściwie mamy w swoich umysłach. Bo wiecie, my też tak działamy. Kiedy patrzymy na ludzi wokoło, to po krótkim czasie zaczynamy ich sobie oznaczać. Swój albo obcy. To jest mój przyjaciel albo wróg, a przynajmniej ktoś, z kim trzeba uważać. I mamy taki radar, który nieustannie kręci się dookoła i sprawdza wszystkich naszych bliskich i znajomych, bazując na tym, co oni nam robią, jak nas traktują i odpowiednio do tego zmieniamy czasami ich status. Jeżeli traktujesz mnie dobrze, chociaż wcześniej nie mieliśmy jakichś większych relacji, to ja przełączę mój umysłowy przycisk na to, że będziesz swój. Będę cię rozpoznawał jako mojego przyjaciela. Jeżeli mnie skrzywdzisz, jeżeli mnie zawiedziesz, jeżeli mnie rozczarujesz, to przełączę ten przycisk w dół. I będziesz obcym, będziesz wrogiem. I wiecie, coś takiego często dzieje się w naszych małżeństwach. Póki ten skrzydłowy, póki ten drugi samolot obok nas zachowuje się tak jak trzeba, pomaga nam kiedy trzeba, chroni nas wtedy kiedy trzeba, to zawsze będzie przycisk w stronę swój. To będzie ten, którego chce mieć u swojego boku. Ale jeżeli zachowuje się nieodpowiedzialnie, jeżeli zaczyna strzelać gdzieś nad twoją głową, tak że rakiety niemalże ciebie uderzą, zanim trafią wroga, jeżeli wykonuje jakieś niebezpieczne manewry, jeżeli zaczyna go brakować obok ciebie wtedy, kiedy go bardzo potrzebujesz, jeżeli wiesz, że nie możesz już na niego liczyć, to myślisz sobie, po co mi taki przyjaciel? To już lepiej, żeby był wrogiem, bo przynajmniej wiem, czego po wrogu mogę się spodziewać. i przełączamy ten przycisk nawet wobec najbliższych nam osób ze swojego na obce. Proszę powiedzieć, że małżeństwie nie powinniśmy grozić w ten sposób, tylko trzymając palec poziomo. Uważaj, co robisz, bo jak będziesz się źle zachowywał, to przełączę przycisk i ze swojego staniesz się obcym. I wtedy sytuacja zmienia się diametralnie, bo to nie są już dwa myśliwce, które lecą obok siebie na niebie, ale zaczynają latać w zupełnie innych kierunkach. I chociaż z ziemi to może wydawać się jakimś pięknym tańcem dwóch maszyn w powietrzu, to nie jest żaden taniec. Bardzo często to jest wojna. Bardzo często to jest otwarty konflikt, który strzelają do siebie i każdy tylko czeka na okazję, żeby wejść temu drugiemu na ogon i go zestrzelić. Czasami nawet aż do takiej wrogości dochodzi. I tak jak powiedziałem, żadna kultura, żadne z tych sposobów rozwiązania, ani dominacja mężczyzny nad kobietą, ani równość, ani przewaga kobiety nad mężczyzną nie jest w stanie zapewnić nam automatycznie rozwiązania tego problemu. Bo bez względu na to, jaki model małżeństwa przyjmiecie, może się potoczyć tak samo. Kiedy twój mąż, kiedy twoja żona cię zawiedzie, kiedy w jakiś sposób cię skrzywdzi, kiedy zrobi coś złego, albo nie będzie robił tego, czego od niego oczekujesz, nie będzie zaspokajał twoich potrzeb, tak łatwo jest sięgnąć po ten przycisk i przełączyć go ze swojego na obce. I wtedy wszystkie komputery zaczynają robić to, do czego są stworzone. Zaczynamy śledzić każdy krok tej drugiej osoby. Nieustannie musimy wiedzieć, gdzie ona jest, co robi. Przypadkiem nie robi czegoś wobec nas, przeciw nam. I jeżeli uznamy, że nadszedł czas, że już dłużej nie możemy przebywać wobec tej osoby, wciskamy przycisk i lecą rakiety. I lecą pociski. Wiecie, ciekawe jest to, że wszystkie te trzy modele myślenia o małżeństwie, jak powinna wyglądać relacja małżeńska, są też obecne wśród chrześcijan. Są chrześcijanie, którzy są przekonani, że jeżeli chodzi o małżeństwo, to mężczyzna jest ważniejszy. Są chrześcijanie, którzy są przekonani, że jeżeli chodzi o małżeństwo, to mężczyzna i kobieta są sobie równi. I są chrześcijanie, którzy są przekonani, że w gruncie rzeczy, może nawet nie tyle przekonani, ale w praktyce żyją tak, że to kobieta decyduje o większości spraw w małżeństwie, że to ona jest tą osobą dominującą. I powiem wam, przygotowując się do tej serii kazań, albo w ogóle nawet czytając jakiekolwiek opracowania na temat małżeństwa, zauważycie, że szczególnie między tymi dwiema pierwszymi pozycjami toczy się dyskusja. Że są książki, są artykuły, są kazania, które prezentują nam obie te pozycje. I rzeczywiście, słuchając kazań, czytając książki, można odnieść wrażenie, że większość chrześcijan zgadza się z tą pierwszą pozycją. Że ważniejszy w małżeństwie jest mężczyzna. Że to on odgrywa tą kluczową, niemalże dominującą rolę. I ludzie będą ci wskazywali na fragmenty z Pisma Świętego, będą sięgali po swoje komentarze i będą prezentowali to stanowisko. Ale ci, którzy uważają, że jest równość między mężczyzną a kobietą, również nie siedzą cicho. Oni również będą wskazywali na wersety z Pisma Świętego, również będą wskazywali na swoje komentarze i będą dyskutowali z tymi pierwszymi. A ci trzeci, którzy są przekonani, że właściwie to kobieta odgrywa ważniejszą rolę, tej dyskusji najczęściej się tylko przysłuchują. No bo trudno im znaleźć wersety biblijne, które by taką pozycję potwierdzały. Niewiele jest komentarzy, które by w tą stronę szły. Ale w praktyce, jak popatrzeć na nasze własne życie, na ludzi, którzy są wokoło nas, to takich chrześcijan tego trzeciego typu wcale nie jest tak mało. Bo czasami nawet nam, mężczyznom, lepiej jest tak, wygodniej wycofać się z tego, co dzieje się w naszych domach i po prostu pozwolić żonom zająć się wszystkim. Posłuchajmy chwilę dyskusji, jaka toczy się między zwolennikami przewagi mężczyzny w małżeństwie, a zwolennikami równości. Zwolennicy przewagi mężczyzny w małżeństwie bardzo często sięgają po fragment z listu do Efezjan. Z pewnością słyszeliście go nieraz. Kiedy apostoł Paweł, pisząc do zboru w Efezie, mówi: żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo to mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Amen. Sprawa rozstrzygnięta, prawda? No, ale nie tak szybko, mówi wtedy przedstawiciel pozycji równościowej. Mówi. Bo czy wiesz, człowieku, że w tym wersecie 5.22 w ogóle nawet nie ma słowa o uległości? Że ten werset, który tak często cytujemy, żony bądźcie uległe swoim mężom, jeżeli sięgniecie do oryginału, tam nawet nie ma słowa uległość. I to jest zaskakujące w pierwszej chwili, bo otwieramy Biblię i rzeczywiście w naszej Biblii jak najbardziej jest. Nie? Więc o czym mówi taki człowiek? Ale on ma rację, bo gdybyśmy sięgnęli do oryginału, do języka greckiego i przetłumaczyli tak łopatologicznie, słowo po słowie, to ten werset brzmi mniej więcej tak. Żony mężom swoim jak Panu. I nic więcej. Skąd więc ta uległość? Ta uległość w naszym tłumaczeniu jest zaczerpnięta z poprzedniego wersetu, z wersetu 21. Czasami języki tak mają, że pewne słowa w sensie znaczenia przenoszone są z poprzedniej części zdania i tak właśnie apostoł Paweł napisał ten list. Tylko problem jest w tym, że ta uległość, o której jest mowa w wierszu 21, jest uległością wzajemną. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. I teraz żony, ulegajcie mężom swoim jak Panu. Więc właściwie można powiedzieć, że punkt dla tej pozycji równościowej. Rzeczywiście, żeby mówić o uległości żony z listu do Efezjan, musimy najpierw uznać, że istnieje, czy podstawą jest wzajemna uległość jedni drugim. No to wtedy osoby, które są przekonane o tym, że to mężczyzna odgrywa ważniejszą rolę, sięgają po inny fragment. Fragment z listu do Kolosan, gdzie to słowo jak najbardziej w wersecie występuje. Nie ma już żadnej wątpliwości, czy wcześniej było jakieś inne stwierdzenie. Jest napisane wprost. Żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak przystoi w Panu. I tutaj nie ma już żadnych wątpliwości, bo wcześniej nie ma żadnego takiego wersetu. To słowo jest tutaj wprost. Żony mają być uległe mężom. No i wtedy przedstawiciele pozycji równościowej mówią, tak, ale uległość żony jest tylko jednym z przykładów wzajemnej uległości. I mówi, wiesz co, nawet w tym fragmencie z listu do Kolosan, który mi cytujesz, jeżeli popatrzysz, tam jest cały szereg ludzi, którzy mają wykazywać pewne postawy wobec siebie nawzajem. I w liście do Kolosan, i w liście do Efezjan, tak na dobrą sprawę masz do czynienia z całą grupą ludzi, którzy mają być sobie nawzajem ulegli. I to też jest prawda. Bo jeżeli popatrzymy na, akurat będzie list do Efezjan, na te dwa fragmenty, w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, to zauważycie, że tam jest mowa nie tylko o żonach i mężach, ale o dzieciach i o ojcach, o rodzicach i również o panach i o sługach. I te trzy jakby grupy ludzi, te trzy pary ludzi są wzajemnie sobie nie tyle przeciwstawiane, co właśnie zachęcane do tego, żeby siebie odpowiednio traktować. I najbardziej zaskakujące jest to, że ten fragment nie jest wcale niczym niespotykanym. Że to jest forma, która była bardzo popularna w starożytnej literaturze. To były tak zwane kody domowe. Kody w sensie kodu moralnego, systemu moralnego. Kiedy jakiś autor chciał nauczyć ludzi, jak mają żyć w swoim domu, to właśnie pisał, jak mężowie powinni traktować swoje żony, jak ojcowie powinni traktować swoje dzieci, jak również jak panowie powinni traktować swoje sługi. Więc kiedy apostoł Paweł pisze list do Kolosan, pisze list do Efezjan, on sięga po tą samą formę literacką niemalże, która była znana w starożytnym świecie i mówi, a teraz posłuchajcie mnie, jak wy jako chrześcijanie powinniście żyć w swoich domach. I pokazuje im, jak obie grupy mają nawzajem siebie traktować. Jak żony mają traktować mężów, jak mężowie mają traktować żony. Jak dzieci mają traktować rodziców, jak rodzice mają traktować dzieci. Jak słudzy mają traktować swoich panów i jak panowie mają traktować swoje sługi. On mówi, to nie jest tylko tak, że on wyciąga żonę i żoną każe coś robić. Nie, te jego rady dotyczą wszystkich. No to wtedy można pójść w drugą stronę, bo jest jeszcze trzeci fragment, który bardzo jasno mówi o uległości kobiet wobec mężczyzn i który akurat pochodzi z listu apostoła Piotra. I chociaż też wspomina o innych grupach, nie ma już tej formy starożytnego kodeksu domowego. Apostoł Piotr pisze, podobnie wy, żony, bądźcie uległe mężom swoim, aby nawet jeśli niektórzy z nich są nieposłuszni słowu, nawet jeżeli są niewierzący, bez słowa zostali pozyskani. Ozdobą waszą niech będzie łagodny i cichy duch, bo tak niegdyś przyozdabiały się święte niewiasty, pokładając nadzieję w Bogu, uległe swoim mężom. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Dosyć mocno, dosyć ostrzegająco, prawda? No i tutaj rzeczywiście nagle ta pozycja równościowa zaczyna być troszeczkę w słabszej pozycji i wtedy próbują wysuwać taki argument, że nie możemy tego słowa tak brać bez kontekstu. Musimy pamiętać o kontekście całej ówczesnej kultury, kontekście, w którym zostały napisane te słowa i uświadomić sobie, że wszystkie słowa apostołów tak na dobrą sprawę, mimo iż brzmią jako takie zachęcające nas do tego modelu, że mężczyzna jest ważniejszy od kobiety w małżeństwie, w rzeczywistości jednak zmierzają ku równości. I to już jest naprawdę zakręcony argument. Bo w jaki sposób stwierdzenia jasno napisane, że kobieta ma być uległa swojemu mężowi, wyciągnąć wniosek, że tak naprawdę apostołowi chodziło o to, żeby byli sobie równi? Wiecie, takie myślenie opiera się na pewnym przestawieniu, że ten werset nie jest celem, ale jest drogą, która prowadzi do celu. Że istnieje jakiś inny cel, do którego dojdziemy później, ale nie znamy go jeszcze, że apostoł nie mówi nam od razu, do czego mamy dojść, ale mówi nam krok po kroku, jak mamy się zmieniać. Bo rzeczywiście, jeżeli te wersety miałyby być pewnym etapem pośrednim, zmierzającym do pewnego celu, to wtedy musimy zadać sobie pytanie, z jakiego punktu wychodzimy i gdzie w związku z tym zmierzamy. Przykład z naszego miasta. Wiecie wszyscy, gdzie jest most Grunwaldzki, prawda? Na mapie zaznaczony mniej więcej na środku, ale myślę, że kojarzycie, jak on wygląda, gdzie jest. I pewnie nie jeden z was nawet przejechał tym mostem, jadąc dzisiaj tutaj na nabożeństwo. To teraz odpowiedzcie mi na takie proste pytanie. Czy przez most Grunwaldzki jedzie się na Sępolno, czy do rynku? Zależy, skąd jedziesz, prawda? Jeżeli jedziesz z Sępolna, to przez most Grunwaldzki jedziesz do rynku. Jeżeli jedziesz z rynku albo z południa miasta, to przez most Grunwaldzki jedziesz na Sępolno. I to jest istota tego argumentu o kontekście, albo argumentu o tym, że tak naprawdę apostołom mogło chodzić o coś innego niż o to, żeby podkreślić to, że to mężczyzna musi być ważniejszy we wszystkim małżeństwie z żoną. Mówią, że gdybyśmy popatrzyli na starożytną kulturę, na taki skrajny wręcz patriarchalizm, jaki wtedy panował, w kulturze rzymskiej szczególnie, gdzie mężczyzna był panem i władcą całego swojego domu, gdzie żona właściwie niewiele miała do powiedzenia, chyba że pochodziła z jakiejś bardzo możnej rodziny, ale tak po prostu to musiała być posłuszna mężowi we wszystkim, gdzie właściwie dzieci traktowane były niemalże jak jego własność i nie było żadnej dyskusji z rodzicami. Jeżeli ojciec coś kazał, trzeba było słuchać, bo czasami nawet mogło to się skończyć śmiercią. A gdzie niewolnicy byli właściwie uważani za nic. I tak ich czasami traktowano. To był kontekst, w jakim padły te słowa. To był kontekst, w jakim żyło wtedy wielu ludzi. I rzeczywiście, jeżeli wtedy przeczytamy zachętę apostoła Pawła, kiedy on pisze, tak, żony, bądźcie uległe swoim mężom, ale mężowie, wy żony miłujcie, tak jak Chrystus umiłował Kościół. Tak, dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom, ale rodzice, ojcowie, nie rozgoryczajcie, nie pobudzajcie swoje dzieci do gniewu. Tak, słudzy, bądźcie posłuszni swoim panom, ale wy, panowie, pamiętajcie o tym, że oni też mają tego samego Pana w niebie i wszyscy zdacie kiedyś sprawę przed Nim, to rzeczywiście zaczyna odbiegać od tej kultury. Pierwsi chrześcijanie swoim postępowaniem wobec siebie nawzajem, w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach, można powiedzieć, pracowniczych, naprawdę wyróżniali się od kultury, w której żyli. Do tego stopnia, że czasami Rzymianie patrzyli na nich jak na dziwaków, bo oni zaczynali inaczej traktować swoje żony, swoje dzieci i swoje sługi. I to jest argument, który pada ze strony tych chrześcijan, którzy są przekonani o równości mężczyzn i kobiet w małżeństwie, że jeżeli weźmiemy pod uwagę kontekst i zobaczymy, w którą stronę apostoł Paweł zmieniał myślenie chrześcijan, to zobaczymy, że jego celem było to, żeby pokazać nam, że jesteśmy sobie równi. Ale prawda jest taka w tej dyskusji, że w gruncie rzeczy wszyscy pozostają przy swoich zdaniach. Że bez względu na to, ile tych artykułów zostanie napisane, ile kazań zostanie wygłoszone, to właściwie każdy zostaje z taką pozycją, z jaką przyszedł na nabożeństwo, z jaką sięgnął po książkę, z jaką próbował studiować tę kwestię. Ci, którzy są przekonani, że to mężczyzna jest ważniejszy w małżeństwie, będą powiedzieli, Biblia uczy, że to mężczyzna odgrywa wiodącą rolę. I będą mieli rację, bo Biblia rzeczywiście tego uczy. Ci, którzy są przekonani o równości, będą mówili, że Biblia uczy, że jak mężczyzna i kobieta są sobie równi. I w pewnym sensie też mają rację, bo rzeczywiście można takie wnioski wyciągnąć, studiując Biblię. Najlepiej jest z tymi trzecimi, którzy słuchają jednej, drugiej strony i mówią sobie, tak, tak, ale ja wiem swoje. Mówcie sobie, ile chcecie, ale gdybyście znali mojego męża, gdybyście wiedzieli, jak musi wyglądać moje małżeństwie, to wiedzielibyście, że gdybym ja nie wzięła tego w swoje ręce, to nic by się nie udało. Jakie będzie właściwe wyjście z tej sytuacji? Wiecie, to może być zaskakujące, chociaż może już jest zaskakujące to, co mówiłem, ale wydaje mi się, że każda z tych pozycji ma rację i każda z tych pozycji się myli. Że każda z tych stwierdzeń, jak najbardziej biblijnych, jest czymś, co powinniśmy wziąć pod uwagę i czego powinniśmy słuchać, ale też nie możemy w ślepy sposób podążać za każdym kulturowym rozwiązaniem, które słyszymy, które dostrzegamy wokół siebie. I wiecie, chciałbym sięgnąć po to ostatni argument, na argument nie tyle celu, co właśnie drogi do celu, bo on nagle otwiera przed nami zupełnie inny aspekt, który mógł wcześniej nam umykać. Wiecie, kiedy patrzymy na te wersety, na wersety w liście do Efezjan, w liście do Kolosan, czy w liście apostoła Piotra, w kontekście starożytnej kultury, to widzimy, że one rzeczywiście popychają chrześcijan w stronę zupełnie innego traktowania siebie nawzajem niż tamtej bardzo patriarchalnej, bardzo podkreślającej rolę mężczyzn w kulturze było przyjęte. Chrześcijanie naprawdę bardzo się różnili. I można odnieść wrażenie, że rzeczywiście wtedy wnioskiem powinno być to, że powinniśmy być dla siebie równi, powinniśmy tylko myśleć w kategoriach, jak ułożyć sobie współpracę między sobą. Kiedy czytamy te wersety z perspektywy współczesnej kultury, która jest raczej przekonana o tym, że mężczyźni i kobiety są sobie równi i nie można mówić o tym, że ktoś jest wyższy nad kimś, to te wersety wydają się pchać na stronę takiego patriarchalizmu. Nie? Wydają się być takim stwierdzeniem, że to mężczyzna jest ważniejszy, nie możemy traktować tego, co mówi nam kultura, tak bezkrytycznie, ale właśnie raczej Biblia mówi, że to mężczyzna powinien o wszystkim decydować, on jest tą głową rodziny. O tym, co to znaczy być głową rodziny, będziemy mówili za tydzień, ale taki wniosek można wysnuć, patrząc na świat wokół nas, patrząc na to, co mówi Pismo Święte. Nie? Zgodnie z tą zasadą, że zastanawiamy się, dokąd nas prowadzi ta droga, którą byśmy podążyli, wychodząc ze współczesnej kultury. Ale jeżeli spojrzymy naprawdę na Pismo Święte, na to, co ono mówi, zauważymy, że apostoł Paweł robi tak naprawdę pewien skręt. Że mu nie chodzi o to, żeby zastąpić jedną kulturę drugą. Żeby zmienić teraz patriarchalizm na egalitaryzm, żeby zmienić dominację mężczyzn na co najmniej równość, jeżeli nawet nie dominację kobiet. Ale on chce wszystkich nas, bez względu na to, w jakiej kulturze żyjemy, bez względu na to, jakie mamy przekonania, skierować ku Chrystusowi i ku pojednaniu, jakie jest w Nim. I to jest kluczem do zrozumienia tej sytuacji. Fragment listu do Efezjan, ten sam, który już widzieliście, ale popatrzcie na to, jak on się zmienia, jeżeli podkreślić inne słowa. W każdym z tych twierdzeń jest coś, czego nigdy byście nie znaleźli w jakichś pogańskich kodeksach domowych. Cokolwiek apostoł Paweł mówi do mężów, do żon, do ojców, do dzieci, do sługi, do panów, mówi: róbcie to ze względu na Boga. Postępujcie tak ze względu na Chrystusa. Żony, bądźcie uległe w Panu. Mężowie, miłujcie żony jak Chrystus. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom w Panu. Rodzice, wychowujcie je jak dla Pana. Słudzy, bądźcie posłuszni Panom jak Chrystusowi. Panowie, pamiętajcie, że i wy, i oni macie tego samego Pana w niebie. I to jest klucz dla apostoła Pawła we wszystkim, co się działo. On mówi, nie tyle ważna jest kultura, w jakiej żyjemy, bo żyjemy w takiej, a nie innej. Takie inne mamy przyzwyczajenia, takie inne mamy przekonania, tak jest skonstruowane nasze społeczeństwo. Ale bez względu na to, w jakim społeczeństwie żyjesz, w jakiej kulturze żyjesz, pamiętaj, żeby wrócić do Chrystusa. Żeby wszystko, co robisz, robić przez wzgląd na Chrystusa. Widzicie, do Galacjan powiedział jeszcze bardziej niesamowitą rzecz. Bo mówi, wszyscy w Chrystusie zostaliście ochrzczeni. Przyoblekliście się w ten sposób Chrystusa. I mówię teraz o niesamowitym dziele pojednania, jakie dokonało się w Chrystusie pomiędzy grupami, które były właśnie w rywalizacji, ciągłej rywalizacji ze sobą, ciągłej wrogości. I mówi, od teraz w Chrystusie, odkąd jesteście nowym stworzeniem, odkąd poszliście za Nim, za drugim Adamem, który sprawia, że ten świat zostanie odnowiony i ułożony tak, jak miał być od początku według Bożego planu, nie ma już Żyda ani Greka. Nie ma już niewolnika ani wolnego. Nie ma już mężczyzny ani kobiety, ale wszyscy jedno jesteście w Jezusie Chrystusie. I to nie chodziło to nagle, że te wszystkie różnice przestały istnieć. Nie jest tak, że odkąd przyszedł Chrystus, nie ma już mężczyzn i kobiet, bo wystarczy, że się rozejrzymy i widzimy, że są. I bardzo się z tego cieszymy. To nie jest tak, że nie ma już Żydów i pogan, Greków. Że nagle wszelkie różnice etniczne, narodowościowe przestały liczyć się. Nie jest tak, że zniknęły wszelkie różnice klasowe, że nie ma niewolników, wolnych, bogatych, biednych. Nie, te rzeczy zostały wokół nas, ale w Chrystusie, według nowego stworzenia, w tym nowym porządku, którego jesteście członkami, te rzeczy przestają być ważne. To napięcie, które między tymi grupami istniało, przestaje istnieć. Nie dlatego, że one przestają istnieć, że już nie ma mężczyzn czy kobiet, a dlatego, że w Chrystusie zmienia się nasza postawa jedni wobec drugich. Wiecie, bo troszeczkę jest tak, jakbyśmy przychodząc do Chrystusa dostali nowy samolot. Latasz tym swoim odrzutowcem i troszeczkę być już zaczyna wyeksploatowany i spotykasz Jezusa i On mówi, czy chciałbyś mieć nowy samolot? Czy chciałbyś być w mojej armii? Czy chciałbyś walczyć na mojej wojnie? I kiedy widzisz, co Jezus ci oferuje, kiedy widzisz, jak wiele możesz zyskać, dzięki temu życiesz za Nim, mówisz, o tak, jak najbardziej. Wtedy Jezus prowadzi ci do hangaru i pokazuje ci twój nowy odrzutowiec. Wsiadasz tam do środka i pokazuje ci, tutaj masz pociski, które zburzą każdą warownię. Tutaj masz system ochrony, który zgasi każdą płonącą rakietę nieprzyjaciela. Wsiadaj i leć. I walcz dla mnie. I wsiadasz i lecisz. Lecisz oblecieć ten wspaniały odrzutowiec, którym nigdy wcześniej nie siedziałeś, który ma taką moc, że jak wciśniesz co trzeba, to aż gwiazdy widać. Ale bardzo szybko orientujesz się, że coś z tym samolotem jest potwornie nie tak. I bardzo szybko lecisz z powrotem na lotnisko, parkujesz ten samolot i rozgniewany idziesz do Jezusa i mówisz, Panie Jezu, takim samolotem nie da się latać. Nie możesz mnie wysyłać na żadną misję czymś takim, bo to grozi tym, że nie przeżyję. Bo to lecę sobie, lecę i cieszę się tym wszystkim, co mam pod sobą i nagle widzę, że na radarze pojawia się jakiś punkt. Sprawdzam, świeci się na zielono, znaczy swój. Podlatuję bliżej, a on zaczyna do mnie strzelać. On traktuje mnie jako wroga. A radar pokazuje mi jak najbardziej, że to jest swój, że to jest przyjaciel. Okay? Dobrze, radar się pomylił. Skręcam, widzę, lecą dwa samoloty z boku. Myślę sobie, ciekawe, co to będzie. I zapalają się na zielono, czyli też swoi. Lecę w ich stronę, żeby oni pomogli mi poradzić sobie z tym dziwnym wrogiem, który pewnie oszalał i teraz do mnie strzela. A oni też strzelają do mnie. Też traktują mnie jako wroga. Więc ledwo umknęłem z całej tej sytuacji. Wracam tutaj i uświadamiam sobie, że ten radar nie działa. Bo nie pokazuje mi, kto jest wrogiem, a kto przyjacielem. Bo wszystkich traktuję tak samo. Wszystkim mówię, że to są swoi. Tak nie można latać. Ja muszę wiedzieć, kto jest przeciwko mnie, a kto jest ze mną. Ja muszę wiedzieć, komu mogę zaufać, a z kim, na kogo muszę uważać, albo z kim muszę walczyć. I dopóki tego, Jezu, nie naprawisz, ja tym samolotem nie będę latał. Jezus patrzy na ciebie i mówi, wszystko jest w porządku. Wybacz, że ci może tego wcześniej nie wytłumaczyłem, ale uwierz mi, nie wysłałbym cię w żadnym razie w powietrze niesprawnym samolotem. On jest skonstruowany i zaprogramowany dokładnie tak, jak ma być. I wyprowadza cię przed hangar, pokazuje ci niebo, na którym latają najróżniejsze samoloty. I nie ma szans, żeby one kiedykolwiek w życiu były w jednym dywizjonie. Bo mają różne kształty, różnych producentów, różne oznakowanie, widać, że nie ma właściwie nic, co by je z sobą łączyło. A Jezus z pewną dumą patrzy w niebo i mówi, bo widzisz, w mojej armii i na tej wojnie jest tak jak w tej waszej polskiej komedii. Sami swoi. I wtedy taki zbuntowany mówisz, no a to jak? To z kim ja mam właściwie walczyć? Jeżeli wszyscy są moi, wszyscy są swoi, to z kim ja mam walczyć? A Jezus mówi, no przecież nie z krwią i z ciałem. Przecież nie z innymi ludźmi, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami w okręgach niebieskich, ze złem osobowym i bezosobowym, które próbuje ciebie zniszczyć od środka i skłonić się do tego, żebyś niszczył innych ludzi. Wiecie, odkąd poszliśmy za Chrystusem, wojna nigdy nie jest z innymi ludźmi, ale zawsze ze złem, które próbuje nas pognębić i które próbuje nas wykorzystać do tego, żeby krzywdzić innych. I to jest wojna, w której teraz toczymy walkę. I ten radar, który masz wokół siebie, on ma cały czas świecić na zielono. Bo naprawdę w Bożym Królestwie, w Bożej Armii, to sami swoi. I jasne, że będą czasami do ciebie strzelać. Jasne, że czasami trzeba będzie uważać, bo wydaje ci się, że masz wokół siebie przyjaciela, on ci wywinie taki numer, że nie wiadomo, co z tym zrobić. Będziesz miał ochotę odwrócić się i odpalić własne rakiety, żeby dać mu nauczkę. Ale mówi, nie, nie z krwią i z ciałem, ale z nadziemskimi władzami, ze zwierznościami w okręgach niebieskich. Taką wojnę toczymy. I problem w tym, że oczywiście wielu z nas, kiedy widzimy, co się dzieje, idzie sobie gdzieś nocą do swojego starego odrzutowca, wymontowujemy nasz stary radar i latamy na obydwóch, prawda? Gdzieś mamy przed sobą ten dawny, który nam wciąż pokazuje, kto jest przyjacielem, a kto wrogiem, który można sobie przestawić, zaprogramować tak, jak my chcemy. I tamten, który dał nam Chrystus, uruchamiamy tylko na cotygodniowy, niedzielny przegląd techniczny, kiedy przychodzimy do kościoła. Ale nie tak ma być. To, do czego wzywa nas apostoł Paweł, to jest to, żeby ta wrogość, która była między ludźmi w Chrystusie, bo taka jest prawda, zniknęła. I wiecie, ze wszystkich sfer, ze wszystkich obszarów, gdzie to ma się manifestować, właśnie małżeństwo staje się najważniejszym. Bo jeżeli my myślimy w kategoriach kultury, myślimy o tym, kiedy ty przestaniesz być już moim przyjacielem, a staniesz się wrogiem, kiedy przestaniesz być swoim, a staniesz się obcym, to myślimy tak, jak myśli świat wokół nas. Jezus mówi, w mojej armii, w moim królestwie, na tej wojnie, on, ona na zawsze jest swój. I to jest znowu ten rozdźwięk, jaki mamy między kulturą a Słowem Bożym. Bo słowo Boże, kultura mówi nam, że jakiekolwiek relacje mamy ze swoim współmałżonkiem, to tak na dobrą sprawę one opierają się na pewnym rachunku korzyści i strat. Jeżeli zaspokajasz moje potrzeby, jeżeli jesteś dla mnie dobry, to ja też będę dla ciebie dobra. Jeżeli ty o mnie dbasz, dbasz o dom, jeżeli dajesz mi to, czego potrzebuję, to czego chcę, to ja dla ciebie też będę dobry. Jeżeli ty mnie nie ranisz, to ja ciebie nie będę ranił. Jeżeli ty mnie zranisz, to ja ci oddam. I w każdej kulturze, nie, czy to będzie patriarchat, ten egalitaryzm, czy matriarchat, myślimy podobnie, tylko jakoś inaczej sobie ustawiamy te proporcje, kiedy już przesadziliśmy. Ale w chrześcijańskim małżeństwie powinno być inaczej, że podstawą nie powinien być rachunek zysków i strat, nie powinna być taka małżeńska księgowość, jaką często prowadzimy, ale świadomość, że on, ona na zawsze jest swoim. I my jesteśmy winni sobie nawzajem oddanie małżonkowi, wyrażane poprzez uległość. Jedni drugim, ale tak naprawdę to jest tylko wyrazem uległości naszej Chrystusowi. Wiecie, bo to jest tak, że nieprzyjaźń między mężczyzną a kobietą jest problemem, który powstał bardzo wcześnie, na samym początku świata. Kiedy zgrzeszyli, to ziarno nieprzyjaźni, wrogości zostało między nimi zasiane. I teraz każda kultura, która tego czasu powstała, każdy pomysł na małżeństwo, jaki jest wokół nas, próbuje teraz tę nieprzyjaźń w jakiś sposób ucywilizować. Żeby ludzie nie skakali sobie do gardła, żeby się nie pozabijali. Umówmy się, że w naszej kulturze, w naszym państwie, w naszym społeczeństwie będzie tak, że to mężczyźni będą podejmować decyzje. Umówmy się, że w naszym społeczeństwie będzie tak, że mężczyźni i kobiety mają równe prawa. Albo umówmy się, bo jest kilka jeszcze takich społeczeństw w naszym świecie, gdzie to kobiety mają dominującą rolę i to one właściwie decydują o tym, co się dzieje w danym plemieniu. To właściwie najczęściej są kultury plemienne. I teraz często jest tak, że my bierzemy jakiś sposób wzięty z kultury i próbujemy go, tak jak już wcześniej mówiłem, ochrzcić. Znajdziemy wersety biblijne, które mówią o tym, że tak, to mężczyzna powinien mieć dominujący głos we wszystkim. Nie, to powinniśmy być równi. No i tak jak mówiłem, ci, którzy są przekonani o tym, że to kobieta powinna mieć decydujący głos, jeżeli chodzi akurat o wersety biblijne, są najbardziej poszkodowani. Ale próbujemy wziąć nasze przekonania z tego, jak żyje świat wokół nas, jak żyją nasi rodzice, nasi bliscy, nasi znajomi i znaleźć wersety biblijne, które będą to potwierdzać. Tymczasem jest inaczej. Słowo Boże mówi, że my mamy być pojednani ze sobą. I Słowo Boże mówi, że to, jak na zewnątrz będziemy wyglądać, w gruncie rzeczy jest drugorzędne. Jeżeli żyjemy w kulturze, w której mężczyźni, przyjęło się, są ważniejsi, nie musimy tego zmieniać. I tak właśnie traktował to apostoł Paweł. Jeżeli żyjemy w kulturze, w której ludzie są przekonani o równości, nie musimy walczyć z przekonaniem o równości. Jeżeli byśmy byli w społeczeństwie, albo w swoim małżeństwie jest tak, że to żona podejmuje większość decyzji, nie chodzi o to, żebyś teraz na siłę próbował to zmienić. Ale bez względu na to, w jakiej kulturze żyjesz, ważne jest, żebyś teraz szukał sposobu, jak możesz wyrazić w swoim związku uległość Chrystusowi. Bo wiecie, odpowiedzią Słowa Bożego na ten problem jest nie tyle cywilizowanie nieprzyjaźni, ale i całkowite usunięcie. Usunięcie przyczynę problemu, a nie jego symptomów. Rozprawienie się z grzechem, a nie tylko z konsekwencją grzechu. To nie jest tylko przyłożenie plastra, żebyśmy się nie pozabijali, ale właśnie usunięcie przyczyny choroby, która sprawia, że traktujemy siebie często z taką wrogością. I odpowiedzią na to, lekarstwem na to jest właśnie krzyż Chrystusa i wewnętrzna przemiana, jakiej dostępujemy w Duchu Świętym. I to jest właśnie sens tego wersetu, sens tego kroku, który zrobił Jim Koch, kiedy powiedział, że na swoim ślubie, że on chce, żeby mottem jego małżeństwa było właśnie dzieło Chrystusa, jakie on dokonał w całym stworzeniu. On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim, poprzez swoje życie, poprzez swoją śmierć, stojącą pośród nas przegrodę muru nieprzyjaźni. Deklarował w ten sposób: między mną a moją żoną, chociaż cały ten świat akceptuje tę nieprzyjaźń jako rzecz naturalną, chociaż cały ten świat uważa, że zawsze będą napięcia i wrogość między mężczyznami i kobietami i musimy to tylko ucywilizować, przez wzgląd na Chrystusa w moim małżeństwie będzie inaczej. I to w praktyce wyraża się właśnie przez wzajemną uległość. Ale to nie jest uległość jedni drugim tylko. To jest uległość przede wszystkim Chrystusowi, która wyraża się w tym, że ja przedkładam moją żonę nad siebie, a ona przedkłada mnie nad siebie. Że dla mnie to ona ma być ważniejsza, a dla niej to ja mam być ważniejszy. Bo do takiego życia powołał nas Chrystus. Wiecie, gdybym przyniósł naszą przysięgę małżeńską apostołowi Pawłowi, pewnie dumny z siebie, że nie wpisaliśmy tam uległości małżeńskiej, apostoł Paweł pewnie by zareagował: a co to jest? Co ty zrobiłeś, człowieku? No ja wtedy bym się tłumaczył, no bo ja tak myślałem, wydawało nam się, że tak będzie lepiej, no i w ogóle głupi jesteś. Głupi jesteś. Nie chodzi o to, żebyś wykreślił uległość z jej przysięgi. Chodzi o to, żebyś ją dopisał do swojej. Przez wzgląd na Chrystusa. Pismo Święte mówi tak: żony, macie być uległe mężom. Mężowie, my mamy być ulegli żonom. I to nie dlatego, żeby ktoś wygrał, żeby się okazało, że to kobiety czy mężczyźni są ważniejsi. A dlatego, że w Chrystusie, w tym nowym stworzeniu, naprawdę rzeczy mają się inaczej. I jeżeli nasze małżeństwa nie będą tego wyrazem, to jak mamy tego oczekiwać w naszych kościołach, w naszych grupach domowych, w naszych społeczeństwach? Jeżeli ta przemiana nie zacznie się od ludzi najbliższych, to w jaki sposób będzie mogła sięgnąć dalej? Wiecie, dzisiaj będziemy mieli Wieczerzę Pańską. Myślę, że to jest niesamowity symbol, także w kontekście tego, o czym dzisiaj mówiliśmy. Bo Chrystus właśnie poprzez swoją śmierć, poprzez swoją odkupieńczą śmierć za nas, dokonał tego dzieła pojednania. I zachęcam was, że kiedy dzisiaj będziecie sięgali po chleb i wino, potraktujcie to też jako symbol pojednania. Dzieło pojednania, które Chrystus już dokonał i w którym my wszyscy możemy brać udział. I nie wiem, jak to technicznie rozwiązać, ale jeżeli w jakiś sposób wam się to uda, to zróbcie to tak, żeby mąż służył żonie, a żona mężowi. I nawet jeżeli to nie będzie miało charakteru podawania, to nie wiem, chwyćcie się za ręce i pomódźcie się o siebie nawzajem. Przez wzgląd na Chrystusa, bo to Jemu jesteśmy ulegli, stawiajmy jedni drugich wyżej od siebie. To jest uniwersalna uległość, która być powinna podstawą naszych małżeństw. Uniwersalna uległość, która być powinna podstawą całego naszego życia, a w naszych małżeństwach manifestować się najbardziej. Więc jeszcze raz, żony, bądźcie uległe mężom swoim, jak w Panu. Mężowie, miłujcie swoje żony, tak jak Chrystus umiłował Kościół.